Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Local content, jakich skutków tych przepisów spodziewamy się w gospodarce morskiej? Orlen, Neptun z Warszawy do Gdańska. Czego my, pomorzanie, oczekujemy po centrali jakiejkolwiek ważnej spółki, która będzie w Gdańsku? Terminal zbożowy w porcie Gdynia, niekończąca się historia, dlaczego stoi pusty? Mieszkańcy, a działalność portów, stoczni i tym podobnym, jak pogodzić interesy wszystkich, by nie zniszczyć działalności ważnych firm. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu trójmiasto.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od local contentu. Maksymalizację udziału polskich firm, technologii, zasobów ludzkich w realizacji strategicznych inwestycji państwowych. To wszystko między innymi zakłada program Local Content z korzyścią dla Polski. Opowiadamy o tym programie i rozmawiamy na jego temat i wpływie, jeśli się uda wprowadzić w życie wszystkie jego zalecenia, w życie gospodarcze, jak zmieni się nasza gospodarka, czy się zmieni. No a ponieważ audycja w środę dotycząca gospodarki morskiej, no to zastanówmy się, jakich skutków tych przepisów spodziewamy się w gospodarce morskiej. Po pierwsze, czy to w ogóle będzie skuteczne? Local content i też jak to rozumieć? Czy local content u nas to ma dotyczyć pomorskich firm, polskich firm, wszystkich firm i może się okazać, że na przykład tych pomorskich to będzie tylko promil?
No,
jeżeli
chodzi o local content, to oczywiście bardziej rozpatrujemy to w perspektywie polskich firm, a nie tylko pomorskich. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby napędzić troszeczkę polską gospodarkę i różne branże tak naprawdę powiązane mniej lub bardziej z gospodarką morską. To taki dobry przykład był, kiedy próbowano local content właśnie wdrożyć na bazie inwestycji w morską energetykę wiatrową, które już w tej chwili są na dosyć dużym stopniu zaawansowania. Ale dotyczy to też budowy polskiej elektrowni jądrowej, czy też innych inwestycji, które się tutaj u nas dzieją. Kierunek oczywiście jak najbardziej dobry, chociaż trzeba zauważyć, że o local contencie, czy o haśle local content z angielska mówi się już od wielu lat. No i ze skutecznością tego to było tak bardzo różnie. Raczej bym powiedział, że dosyć życzeniowo zakładano, że ten local content będzie miał bardzo wysoki udział, rzędu powyżej nawet 50%. No ostatecznie jak się to policzy, to ten procent jest oczywiście dużo niższy i to wynika wprost z rozwoju technologicznego, też z tego na przykład jak, kto jest kluczowym potentatem na świecie tak naprawdę, bo my tu mówimy o inwestycjach, które wykonują światowi potentaci często i są jakby właścicielami technologii, która służy realizacji tych inwestycji, w związku z czym czasem ciężko się tak naprawdę przebić z bardzo wysokim udziałem tego local content w takich branżach jak właśnie energetyka jądrowa czy energetyka wiatrowa. Niemniej jednak kierunek jest słuszny. No, musimy mieć tylko świadomość, że dopóki nie będą to przepisy powszechnie obowiązujące, a jedynie zalecenia, jak to jest w tym wypadku, bo tu trzeba podkreślić, są to jedynie zalecenia, no to tak naprawdę trudno tutaj mówić o jakimś obowiązku, który te firmy, które ewentualnie inwestycje będą realizować, czy przetargi, będą jakby miały obowiązek stosować. No w tym wypadku, jeżeli są to zalecenia, to jakby mogą być one brane pod uwagę, nie muszą. Chociaż oczywiście liczę na to, że rzeczywiście te zalecenia zostaną sobie wzięte do serca przez menadżerów w tych firmach i po prostu będą realizowane.
To prawda, ma pan rację, że tutaj jest też sporo inwestycji, które są związane z nowoczesnymi technologiami, jakby sprawami, których do tej pory może część polskich firm albo morskich nie robiło, ale jeśli wrócimy do morskich farm wiatrowych, no to mieliśmy argumenty solidne. To były statki do budowy morskich farm wiatrowych, to były statki do obsługi morskich farm wiatrowych, które powstają tutaj dla innych zagranicznych kontrahentów, powstają w naszych stoczniach, mogliśmy z tego skorzystać. nie skorzystaliśmy. Myślą Państwo, że i teraz do Violety Kakowskiej-Mering pytanie, że te zalecenia, które mamy, sprawią, że nagle w polskich stoczniach zaczniemy zamawiać jednostki, no poza tymi na potrzeby wojska, bo tutaj się dużo dzieje dobrego. No ale tak jak przykład morskich farm wiatrowych i tych jednostek, które mogłyby być budowane u nas, a nie, czy przypomnimy sobie, albo dowiemy się w ogóle, że my mamy takie kompetencje i możemy to zrobić.
Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć, oczywiście lepiej późno niż wcale. Cieszmy się, że w ogóle cokolwiek wyprodukowano, choć to są tylko kierunki, rekomendacje, a nie przepisy. Ale niestety, moim zdaniem, pewne szanse już straciliśmy, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, już jest musztarda po obiedzie, bo jakby już zostały rozdane te frukta i już jest za późno na statki do budowy.
No jeszcze do obsługi może jeszcze.
No właśnie, myślałam, że coś się ruszy w tej kwestii. Nie bardzo. A to nie są specjalnie skomplikowane jednostki. Już są zamawiane w stoczniach na świecie statki do obsługi i to też przez firmy, które chciałyby ewentualnie obsługiwać te nasze farmy. To jest taki obszar wielu straconych szans. Ale pamiętajmy, że może, tak jak powtórzę jeszcze raz, lepiej późno niż wcale, Pomorze, bo taka local content, ja bardziej jednak myślę tutaj, no oczywiście całą Polską, Unią Europejską, ale przede wszystkim tutaj naszym Pomorzem. My jesteśmy, będziemy przez najbliższe lata wielkim placem budowy. Ten obszar elektrowni wiatrowych, no już troszkę nam przepadł, choć może przy tych inicjatywach takich stricte budowlanych, takie, czyli te porty do obsługi i tak dalej, korzystały firmy budowlane, tak? Bo całe szczęście, tak jak, nie wiem, stocznie troszeczkę są na marginesie, tak mamy takie tuzy tutaj lokalne, jeżeli chodzi o budownictwo specjalistyczne, jak firma NDI czy Doraco, bez których nie można by było pewnych rzeczy tutaj faktycznie zbudować, więc no w tym obszarze może faktycznie skorzystamy, ale jeszcze pamiętajmy, że jest elektrownia jądrowa, że ta cała infrastruktura obok, że mamy jeszcze tutaj terminal gazowy, tak, prawda, do tego wszystkiego drogi, mosty. Tu się naprawdę bardzo dużo dzieje.
Cała infrastruktura przesyłowa przecież wymaga również rozwoju i to jest olbrzymie przedsięwzięcie, o którym mam wrażenie się u nas mało mówi, a ono będzie wcale nie mniejszym projektem niż same farmy budowane na morzu.
Mówimy w Radiu Gdańsk, mówimy.
Żeby z tym sygnałem, może przez to, że chociaż to są tylko kierunki rekomendacji, ale wydane przez rząd, tak, przez Warszawę, to może ktoś się nad tym pochyli. Tutaj oczywiście wskazano oprócz tych rekomendacji, bo to nie jest tylko taki zestaw pobożnych życzeń, bo tam wskazano, jak to powinno być punktowane, na przykład taki przetarg, ile punktów za to, że coś jest z Polski. Oczywiście tutaj te kryteria też są różne, bo tutaj musi być rezydencja podatkowa, struktura właścicielska pod różnym kątem, bo to też nie musi być tak, że koniecznie musi to być z dziada, pradziada firma z Polski, bo to może być firma, która jest zagraniczna, ale ma tutaj naprawdę duży udział i jest mocno umocowana i jakby no, mocno korzystamy na tym, że jest tutaj. No jest to obszar taki trudny. Mamy dużo zaszłości, wiele trzeba naprawić. Przede wszystkim może przez to, że to nazwano i pokazano tą strukturę i te punkty, jak powinny być przydzielane, to i te spółki Skarbu Państwa, które bardzo często, no to one jakby są tymi inwestorami, bo tak na przykład mamy przy energetyce wiatrowej, czy
Orlen, PGE,
no dokładnie, czy polskie elektrownie jądrowe. Jakby pomyślą sobie, że ten ciężar pod tytułem, że ma być tanio, zostanie im zdjęty z barków i pochylą się nad tym, żeby było może niekoniecznie aż tak tanio, bo umówmy się, że jak coś się robi masowo i jest się potentatem, to można obniżyć cenę. Jak ktoś się czegoś dopiero uczy albo jest mniejszą firmą lokalną, no to musi tą cenę swoją trzymać i będziemy wybierać według kompetencji oczywiście, ale też według tego, jak budujemy tą swoją przyszłość tego naszego przemysłu, firm, know-how, kompetencji i tak dalej. No jest to jakiś krok do przodu, ale czy ja wierzę, że się powiedzie? Nie wiem. Na razie póki co mam takie wrażenie, że jest taki boom na wszelkiego rodzaju konferencje, spotkania, wszelkiej maści firmy
organizują. I w to idzie energia cała.
Tak, tak, tak. W to idzie cała energia, żeby się spotykać z przedsiębiorcami lokalnymi i właśnie opowiadać o local contencie. Ja mam nadzieję, że może chociaż jakimś plusem tych wszystkich spotkań, a proszę mi wierzyć, naprawdę tego jest bardzo dużo, z różnego obszaru.
Brakuje dziennikarzy, żeby to obsłużyć.
Tak, może ci ludzie po prostu się dzięki temu spotkają, taki networking, takie, prawda, za kulisowi i te firmy jakoś zaczną jednoczyć siły, bo też wiem, że takie rzeczy robią razem, jako konsorcja występują w tych różnych przetargach i może to jakiś przyniesie pożytek.
Znaczy akurat te spotkania, które są organizowane i które tutaj są zalecane, to też nie jest jakby żadna nowość, bo tego typu rzeczy były robione szczególnie właśnie przy energetyce wiatrowej. Ja przypomnę tylko, że i Orlen, i PGE swego czasu organizowały spotkania z przedsiębiorcami szeroko, bardzo szeroko zresztą, i to nie było jedno spotkanie, tylko wiele takich spotkań w różnych miejscach, w zależności od tego, jaki obszar budowy danej farmy omawiano, i jakby one się cieszyły z tego, co mi wiadomo, dosyć dużym zainteresowaniem. Jakiś czas temu było też porozumienie podpisywane w ministerstwie, zresztą z dużą pompą, dotyczące właśnie udziału tych polskich przedsiębiorstw energetyce wiatrowej. Tutaj na tym się teraz koncentruję, ale to oczywiście dotyczy również i innych obszarów. Ja ostatnio sam miałem na przykład okazję uczestniczyć w jednym ze spotkań dotyczącym budowy polskiej elektrowni jądrowej, pierwszej. Także tego typu rzeczy są organizowane, realizowane. Nie jest to jakby nic nowego, co tutaj rząd mówi. Może bardziej zwrócił na to uwagę i to dobrze, bo tego typu rzeczy trzeba robić. To są po prostu dobre praktyki, które są wzięte z dużych projektów i europejskich, i które funkcjonują na świecie. Także
no tak, tylko, że
dobry kierunek, ale tak, jakby tak, za dużo mówimy,
skuteczny,
za mało.
Tak. Był
tu zdecydowanie bardziej wierzę w przedsiębiorców i przedsiębiorczość niż w administrację.
Zdecydowanie tak.
A minister aktywów państwowych mówił zresztą, że nie chodzi tylko o wsparcie przedsiębiorstw, szerzej o budowę miejsc pracy, oczywiście płacenie podatków w Polsce, transfer technologii do kraju i uwaga, o zmianę mentalności. I teraz chciałabym się na tej mentalności zatrzymać. Na ile jest szansa, że będzie tutaj jakaś zmiana, jeśli chodzi o mentalność.
Ale
że
kto ma ją zmienić, pytam się, bo ja tutaj jesteśmy gotowi na local
content. Chyba, nie wiem, ci, którzy piszą te przetargi, czy urzędnicy, do których się składa swoje propozycje.
To może powinniśmy częściej te konferencje organizować w Warszawie, w ministerstwie.
Czy urzędnik tak naprawdę, czy przedsiębiorca, czy zarząd będzie po prostu realizował to, co jest zapisane w ustawie prawo zamówień publicznych, jeżeli będzie to oczywiście przetarg, który podlega pod takie prawo, bo nie wszystkie przetargi pod takie prawo podlegają, więc tutaj jakby takim punktem na pewno, który by zmienił cokolwiek jednoznacznie, to byłoby po prostu zmiana ustawy prawo zamówień publicznych i wpisanie tam odpowiednich zapisów, które po prostu będą bardziej promować polskie przedsiębiorstwa w stosunku do innych, i to by było rzeczywiście takim zapisem local content. Oczywiście tu
ale
się pojawia szereg problemów, że jest to nie do końca
ze
zgodne
ze względów unijnych.
Tak. Chociaż przypomnę tylko, że są kraje, które robią to dosyć skutecznie.
Dokładnie.
Bo patrząc na inwestycje, które są realizowane w innych krajach europejskich, czy to są Niemcy, czy jeszcze jak w Unii Europejskiej była Wielka Brytania, to przecież Wielka Brytania z local contentem przy budowie farm wiatrowych bardzo dobrze sobie poradziła i tam ten udział rzeczywiście jest bardzo wysoki, więc nie jest tak, że się nie da. Pewnie wymaga to rozmów i dyskusji już na szczeblu rządowym z Komisją Europejską, ale jakby
albo skorzystanie właśnie z tych zagranicznych doświadczeń, bo dokładnie jeden z gości tak tutaj też zwracał uwagę, że jest bardzo prosty sposób na to, żeby więcej firm brało udział właśnie i wygrywało też te przetargi. To jest certyfikacja. Polska firma, która bierze udział w jakimś przetargu za granicą, nagle się okazuje, nawet jak go przez przypadek wygra, że musi mieć certyfikaty, które są zgodne z rynkiem danego kraju, i jak jest przetarg we Włoszech, to nieważne, że mamy w Polsce certyfikaty polskie, trzeba się certyfikować podwójnie, zdobyć te certyfikaty włoskie. A w drugą stronę właśnie my nie mamy takiego wymogu, dokładnie, więc może te firmy powinny też mieć polskie certyfikaty i mamy sprawę załatwioną.
To jest jeden z pomysłów, natomiast drugi pomysł też jest taki, że zwróćmy uwagę, że my tutaj mówimy o infrastrukturze o charakterze krytycznym. W związku z czym to też podlega pod pewne kwestie związane od obronności zaczynając, po kwestie bezpieczeństwa. bezpieczeństwa, czy energetycznego w tym wypadku, powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim i dostarczania zasobów, w związku z czym no tu jest trochę szersze pole manewru i troszkę większa, wydaje mi się, elastyczność, tylko tutaj ustawodawca musiałby wykonać swoją robotę, mniej spotkań, więcej pracy.
Czy też mam wrażenie, jak rozmawiam z przedsiębiorcami z tej branży, że troszeczkę za mało pracy wykonuje ta administracja, wykonuje Warszawa, wykonują te ministerstwa, bo bardzo często jest tak, że jeżeli w końcu dojdzie do podpisania jakiejś umowy i tutaj przyjeżdżają ci urzędnicy, w ogóle są zdziwieni, że są takie firmy.
Są nieprzygotowani, tak, to tak, prawda. Też miałam ostatnio.
I to jest właśnie przerażające, bo takie powinno być zadanie również ministerstw, żeby się rozejrzeć, co mamy na rynku, a nie tylko, że ci przedsiębiorcy muszą stać na tej wycieraczce i pukać do tych drzwi, tak? To powinno działać w dwie strony.
No dokładnie. I jeszcze jeden punkt z tego programu, że będzie budowany ranking samorządów realizujących zasadę local content. Nie może być tak, że środki europejskie lub budżetowe trafiają do samorządu, który nie będzie respektował idei local content. To też mówił premier. Ten ranking to też jakiś skutek odniesie, chociaż ja myślę, że nie wiem, na ile te samorządowe inwestycje mogą być tak duże i tak ważne, jak te, które my tutaj mamy.
Nie mają tutaj nic do powiedzenia. No, jakby w niewielkim stopniu za rozwój infrastruktury portowej odpowiadają porty, za energetykę wiatrową duże spółki Skarbu Państwa, te, które wymieniliśmy, czy to jest Orlen, czy to jest PGE. Oczywiście też szereg spółek prywatnych, które też na rynek polski weszły. Za gazoport odpowiada również inna spółka. No tutaj jakby samorząd ma, bardziej bym powiedział, się przykleja do tego tematu. Oczywiście, że wydaje zezwolenia, pozwolenia, to jest jakby rola samorządu, natomiast na budowę czy różnego rodzaju dokumenty związane z projektowaniem, ale jakby nie ma większego wpływu na to, czy te inwestycje będą realizowane przez taki czy inny podmiot. To jest jakby, trudno tutaj nawet samorząd obarczać takim obowiązkiem, według mnie.
Wioleta Kakowska-Mering, Maciej Krzesiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studio goście, przypomnę, Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu Trójmiasto.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Wracamy do dyskusji. Przy okazji tego local contentu, to cały czas jednak taką zadrą chyba w moim sercu jest to, że nasze stocznie nie budowały tych jednostek do budowy morskich farm wiatrowych, czy do obsługi. Takie możliwości, kompetencje, umiejętności i doświadczenie ogromne ma na przykład Stocznia Krista, czemu o niej wspominam? No bo wygrała przetarg na budowę elektrycznego promu pasażersko-samochodowego dla Estonii. Wartość kontraktu prawie 50 milionów euro. Nowa jednostka ma być gotowa pod koniec 2028 roku, ale co ciekawe, ona będzie zasilana energią elektryczną z lądu, a na wypadek sytuacji awaryjnych jednostka zostanie wyposażona w generatory napędzane biodieslem. Jest to niesamowicie nowoczesny, ekologiczny prom. No i czemu nie dla naszych armatorów?
No tam, a propos Wioleta Kakowska-Mering, local contentu, to jeszcze umówmy się, wygrali przetarg, ale jeszcze nie podpisali umowy.
Trzymamy
bo
kciuki,
jeszcze
nie
można
zapyszamy.
Się odwołać, tak. A w tym samym przetargu też stocznia z Estonii, bo to jest prom tak. dla Estonii, też stocznia z Estonii startowała, więc... Dobrze, pamiętajmy, że ten local content to jest też termin
nie
ważny w każdej części Europy.
A przy okazji jeszcze dopowiem, zapisałam sobie nawet, ale gdzieś zgubiłam te informacje. W każdym razie Pirania, wczoraj jednostka zaprezentowana produkcji stworzona przez naukowców z Politechniki Gdańskiej przy współpracy z
Radmorem.
O, tak. Właśnie,
no to jest
bardzo.
Taki przykład dual use też, że tak powiem, jednostki, która może służyć i do celów cywilnych i do celów wojskowych.
I mam nadzieję, że będą zamówienia na te jednostki.
Oby. Tak naprawdę w ogóle projekt trałowców, właśnie nie trałowców, tylko niszczycieli min, które były realizowane, to jest bardzo udany projekt. To są jednostki, które są postrzegane jako jedne z najnowocześniejszych na świecie, jeśli nie najnowocześniejsze na świecie tego typu. I tam chciałbym zwrócić uwagę, że tam jakby nie tylko jest wyposażenie szwedzkie, co też jest jakby dobrym przykładem z kolei kooperacji z innymi podmiotami, ale też tam jest szereg rozwiązań z tutaj polskich firm, więc mówię tutaj przede wszystkim o aparatach, które pracują pod wodą i te miny lokalizują i niszczą. Więc my jakby mamy potencjał, mamy zasoby, mamy czym się chwalić, tylko mam wrażenie, że właśnie to są takie projekty, którym trochę brakuje promocji i tutaj znowu jest duży udział tak naprawdę już państwa, żeby organizować pewnego rodzaju misje i po prostu wesprzeć tą sprzedaż tego typu produktów po prostu w innych krajach, bo chociażby dzisiejsza sytuacja w Cieśninie Ormus pokazuje, jak tego typu jednostki byłyby tam przydatne, tak? Potencjalnie oczywiście.
Głos słuchacza i tutaj proszę państwa o wytłumaczenie słuchaczowi powagę sytuacji. Mówienie o tym, żeby budować statki do budowy farm wiatrowych pod jeden, dwa projekty to albo naiwność, albo głupota. Do wyboru napisał słuchacz albo słuchaczka, bo nie raczył się podpisać.
No to zdecydowanie nie zgadzam się z tą opinią,
teraz,
ponieważ
po co
taka jednostka
nam
dużo kosztuje, ale na tej jednostce potem można zarabiać.
Właśnie.
Bo budujemy nie tylko firma, która by miała taką jednostkę, skończyłaby budować na naszym odcinku i w naszej strefie i potem można się przyjąć, jakby zdobyć te kompetencje i zarabiać na całym świecie, tak jak robią to firmy, które w tej chwili za potężne pieniądze wynajmujemy, żeby budować.
To właśnie może ja odwrócę.
Sfanen, ten słynny dźwig taki widoczny w Gdyni. Tak, wynajęcie takiej jednostki to są bardzo ciężkie pieniądze. Tak. I jakiś kraj, jakaś firma na tym zarabia.
To właśnie ja bym odwrócił. Właśnie ja bym odwrócił tutaj jakby to pytanie słuchacza, bym odwrócił w drugą stronę. To w takim razie, gdyby to było tak nieopłacalne, to tak. Znaczy, że firmy zachodnie też by nie budowały tych statków. Cały widz polega na tym, że tych jednostek oczywiście, że się nie buduje pod jeden czy dwa projekty. Proszę zwrócić uwagę, że sam Orlen tych projektów ma kilka, bo jeden tutaj na Ławice, a potem już kolejne farmy będzie stawiał w stronę bardziej, powiedzmy, Świnoujścia na Wybrzeżu. Natomiast Orlen już dzisiaj zapowiada, że jest mocno zainteresowany rozwojem i budową farm wiatrowych na Bałtyku w innych krajach, tak? Tutaj mówimy o krajach chociażby bałtyckich, tak? Czy też ewentualnie w innych miejscach, w których te farmy mogą powstawać. A oczywiście ten statek, jeżeli byłby wbudowany, nie służyłby tylko i wyłącznie budowie tutaj, ale też można go używać praktycznie na całym świecie, o ile oczywiście będzie spełniał odpowiednie parametry.
Zwłaszcza, że był taki koncept, tak? Petrobaltic, któremu kończy się pomysł na działalność, mógłby być, gdyby miał taką jednostkę, a od 3-4 lat się mówiło, że już zamówimy, za chwilę może zamówimy, to tak, zarobiłaby i wzmocniła kompetencje stocznia Krist, bo ona ma takie, żeby zbudować taką jednostkę. Petrobaltic by już ją miał. Najpierw by obrobił polskie projekty, a potem by ruszył z nową działalnością, z nową inicjatywą.
To jest znowu zabrakło decyzji tak naprawdę, tak. Wsparcia trochę.
Nie myślisz,
firmy,
i
firmy zostały same sobie i wyobraźni i tak naprawdę wykorzystały to oczywiście firmy bardziej doświadczone, więc ja się z tą opinią absolutnie nie zgadzam.
A jeszcze wracając do tego, co pan powiedział, to tak jak mówiliśmy o tej Piranii, przy której współpracuje z Politechniką Radmor, to ten projekt przy Kormoranie to był też projekt głup, tak? I też realizowany właśnie przez Politechnikę Gdańską.
Tak, to jest ciekawe, w ogóle współpraca Politechniki, czyli świata nauki z Radmorem, czyli już z biznesem i jeszcze do tego z wojskiem, no to jest po prostu rozwiązanie, które naprawdę bardzo buduje local content. To można, właściwie takie rzeczy powinny być pokazywane jako przykłady świetnej współpracy różnych obszarów działalności.
A lepszej okazji bo umówmy się, duże projekty okrętów militarne, one są zawsze negocjowane na poziomie rządowym. To nie jest tylko inicjatywa firm. To mam nadzieję, że rząd polski wykorzysta ten moment, żeby mówić o tym polskim projekcie, jakim jest Kormoran, realizowanym przez grupę remontową, tak? Bo to jest, no lepszego momentu nie znajdziemy. Ja nie mówię już tutaj o tym, co się teraz dzieje, prawda, z tymi minami w Cieśninie Ormus. Ja mówię też o tym, co się dzieje na Bałtyku, bo takie niszczyciele min nie są tylko do tego, żeby znaleźć i unieszkodliwić minę, ale też służą do ochrony infrastruktury podwodnej.
Oczywiście,
tak?
Że tak.
I lepszego momentu na promowanie tego projektu, który już naprawdę jest nie w fazie prototypu,
nie, no,
bo trzy pływają, trzy się kończą, budowa, tak, nie znajdziemy.
No i trzymamy kciuki, bo to oznacza sporo zamówień dla naszych stoczni,
żeby promować ten projekt.
Jak najbardziej. Spółka Orlen Neptun, należąca do grupy Orlen, odpowiadająca za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, zostanie przeniesiona z Warszawy do Gdańska. To zapowiedział w piątek też tutaj w naszej stacji w Radiu Gdańsk minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. No i jakie to ma znaczenie dla Pomorza i jakie byśmy chcieli, żeby też miało znaczenie i jakie skutki byśmy chcieli, żeby wyniknęły z tego przeniesienia spółki Orlen Neptun tutaj do nas?
Te słowa, które padły tutaj na antenie, też zanotowałam, pamiętam. Pan minister się tak wyraził, że to właściwie w pewnym sensie dostajemy ten projekt.
Zadośćuczynienie
za to, że nie ma rafinerii gdańskiej, czy no z powodu
grupy
tego,
Lotos w ogóle.
Tak, Orlen i Lotos, tak, i że tego się już tak dość, nie da się tego odkręcić. No cieszmy się, bo jakie to ma znaczenie? Oczywiście jakichś tam kwestii podatkowych też. No, tam, gdzie jest centrala, tam jest bliżej do tego poziomu decyzyjnego. No zawsze duże centrale firm to były lokomotywy dla całego regionu. No i to się gdzieś tam nie zmieni. No nie da się wszystkiego z poziomu centrali czy gdzieś tam Warszawy. I też w gruncie rzeczy, no umówmy się, ma to sens logistyczny, bo ta spółka ma się zajmować energetyką wiatrową, no a gdzie ona ma być? To morską, więc to jest tak bliżej tutaj. Znaczy, tak samo jak polskie elektrownie jądrowe, też przeniesiono nam tutaj.
To. Centrale, ale nie chcą się pracownicy przeprowadzić.
No to trzeba zmienić pracowników, kurczę. To jest, no umówmy się, no tutaj realizowany jest ten projekt, znaczy, tak? Tu jest serce tego projektu. Więc skróćmy, nie wszystko da się zrobić przez sieć, tak?
Żeby nie było tak jak z Polską Agencją Kosmiczną, też no tutaj mamy.
Miejmy nadzieję, że na to nie pozwolimy i że tu będą zapadały decyzje, a nie, że będzie tylko filia.
Znaczy, ja generalnie jestem oczywiście zwolennikiem tego, żeby spółki, które mają się zajmować określonym obszarem działalności, były w tym obszarze, tak. na tym terenie, na którym rzeczywiście tą działalność prowadzą. To, tak jak pani redaktor powiedziała, kwestia nawet procesu decyzyjnego, ale dla mnie przede wszystkim kwestia zrozumienia biznesu, tak, który się prowadzi. No, moje skromne doświadczenie jednak podpowiada, że Warszawa często nie rozumie tego, co się dzieje nad morzem. Nie ma tam ludzi, którzy nad tym morzem mieszkają, którzy tutaj codziennie pracują i tak naprawdę czasami ciężko jest im wyobrazić sobie pewne rzeczy, które się tutaj dzieją i które są jakby czymś oczywistym i normalnym, a dla ludzi z Warszawy są, czy dla pracowników na przykład ministerstw, czy urzędów, czy też spółek, są odkryciem roku. Prawda jest taka, że jeżeli są to ludzie, którzy są rekrutowani chociażby tutaj lokalnie, to są ludzie, którzy znają środowisko, znają ludzi, znają branżę najczęściej, bo przecież ci ludzie nie wezmą się znikąd, oni będą rekrutowani tutaj też z branży.
Jest wielce prawdopodobne, że byli w porcie.
Oczywiście,
byli nad morzem,
że tak. Tak,
w stoczni,
więc wiedzą, jak ten,
na plaży.
Wiedzą, czym się na przykład port różni, działalność portowa od działalności stoczniowej, co nie dla wszystkich jest takie oczywiste w głębi kraju, wbrew pozorom, więc tu może tak trochę prześmiewczo to brzmi, ale rzeczywiście ja się
tak
z tego
jest.
Typu problemami, będąc w Warszawie, niejednokrotnie zdarzałem, że trzeba było rozróżniać i tłumaczyć, czym się różni działalność na przykład portowa od stoczniowej, stoczniowa od jeszcze jakiejś tam innej, a jeszcze stoczniowa specyficzna, czy remontowa od budowniczej.
Także no ja słyszałam, że u nas branża stoczniowa nie żyje i w ogóle nic się nie dzieje. Także.
No, to
i
jest
też
oczywistą nieprawdą,
słyszałam.
Tak? Ale jakby zmierzam do tego, że rzeczywiście jest to bardzo dobry krok, oby rzeczywiście tutaj ta autonomia też podejmowania decyzji była większa, bo z kolei też jakby wiadomo, że spółka Orlen Neptun jest tylko częścią dużej grupy kapitałowej i będzie podlegać pewnym procesom, które się w tej grupie jako całości dzieją. Natomiast no, jeżeli ma być skuteczna, to musi mieć pewnego rodzaju autonomię, no bo nie ma nic gorszego niż danie komuś obowiązków, przeniesienie go na dalekie peryferia z punktu widzenia Warszawy, a nie danie żadnych narzędzi do tego, żeby tą strategię i te cele realizować. Więc ja trzymam kciuki bardzo mocno za zarząd spółki, który który tutaj się w Gdańsku, czy generalnie w Trójmieście osadzi i po prostu, żeby te projekty się powodziły. Pytanie moje jest tylko takie, no bo większość farm będzie zlokalizowana jednak bliżej Świnoujścia i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że o ile pamiętam, terminal, który jest wynajmowany w tej chwili do budowy farm wiatrowych, to jest też położony w Świnoujściu, które zrobiło ogromną pracę, żeby zresztą ten terminal wybudować i go skutecznie zrealizować, więc pytanie, czy ten Gdańsk to jest rzeczywiście to miejsce, gdzie ta spółka powinna mieć lokalizację, nie Świnoujście. Tutaj trochę będę adwokatem diabła, ale rzeczywiście, ale patrzę z punktu widzenia, czysto biznesowego, a nie z punktu widzenia polityki, czy jakichkolwiek tutaj powiedzmy, że samorządowych konkurencji, tak?
Chyba do tego wystąpienia pana ministra tutaj na państwa antenie jeszcze to Świnoujście gdzieś funkcjonowało, że raczej jednak tam, no tutaj mówię, z tej wypowiedzi dowiedzieliśmy, że
to było generalnie dosyć logiczne, tak? Jak dla mnie przynajmniej.
Jako zadośćuczynienie, tak jak tutaj.
Tak, z kolei PGE wiemy na przykład, że będzie miało siedzibę, znaczy spółka, która realizuje projekty PGE, z kolei mówi się o tym, że będzie miała swój terminal tutaj w Gdańsku, zresztą tak, nowo budowany. Więc jakby bardziej logiczne byłoby, żeby z kolei PGE miało rzeczywiście tutaj i też ich farmy będą zlokalizowane bliżej Gdańska, w związku z czym jakby mówię o czysto jakby logicznych i logistycznych kwestiach, a nie kwestiach związanych z polityką, zadośćuczynieniami i tym podobne rzeczy, bo jakby zadośćuczynienia za Lotos, no to nawet trudno tutaj porównywać wielkość tych spółek i wielkość biznesu, to raz, a dwa, że jakby no... To jakby dzisiaj to już nie ma żadnego znaczenia, tak?
Tak czy inaczej jest bliżej niż do Warszawy, więc koncepcja tak.
Sam koncept
słuszna.
Dobry.
Tak.
Trzymamy kciuki.
Znaczy, liczmy na to, że administracja państwowa, tutaj w tym też te wielkie ministerstwa, jakby zrozumieją, że żeby funkcjonować, działać i wymyślać przepisy pod jakąś branżę, to najpierw ją trzeba naprawdę bardzo dobrze poznać. I są takie firmy. Kiedyś rozmawiałam z jednym z armatorów kontenerowych, który ma w Gdańsku tutaj taką działalność IT, czyli siedzą ludzie i właściwie wymyślają jakieś systemy do obsługi, czyli takie zupełnie działalność sieciowo-internetowa, ale oni mają takie właśnie spotkania, wycieczki, idą do portu i oglądają jak
wiedzą,
statki
jak
z tymi kontenerami
i na
firmy.
Co może być zapotrzebowanie.
Tak,
po prostu
bo muszą
zrozumieć,
dla kogo piszą te aplikacje
tak,
i programy.
Tak, bym powiedział bardzo po japońsku, tak? W sensie, że jeżeli chcesz zrozumieć, jak działa fabryka, to po prostu idź na salę, idź
i
na halę produkcyjną i zobacz, jak to działa.
I tak powinno być. Tak czy siak trzymamy bardzo kciuki za Orlen Neptun tutaj w Gdańsku.
Zdecydowanie tak.
I zmieniamy troszeczkę temat. Przenosimy się do Gdyni. Od kilku miesięcy w terminalu zbożowym w porcie Gdynia nie przeładowano nawet tony zboża, a wszystko przez to, że w sprawie potencjalnego dzierżawcy wciąż toczy się postępowanie przed Komisją Europejską. Kiedy inwestor rozpocznie przeładunki, wskazanie terminu będzie możliwe dopiero po uzyskaniu zgody Brukseli. Przyznają władze portu, o czym donosi Trójmiasto.pl. O sprawie pisała siedząca tutaj Wioleta Kakowska-Mering. Poprosimy o wyjaśnienie. Tak,
to jest bardzo
o co
długa
chodzi
historia,
w tej sprawie.
Krótko.
Się
czasu nam jest
krótko. Dlaczego to jest ważne przede wszystkim? Kto na tym traci, że terminal nie działa?
W portach jest po to, żeby zarabiać, a nie żeby stać i żeby się tam nic nie działo.
I płacić pieniądze za prąd zużyty do tak. utrzymania.
A najlepiej,
pustego.
Żeby jeszcze się tam działo to, co się dziać powinno, po co ta infrastruktura powstała, czyli tam chodziło o przeładunki zboża, bo czasami ja widzę gdzieś tam na serwisach śledzących ruch statków, że tam czasem coś staje sobie, żeby powstać, no ale nie po to było to na Brzeży Indyjskim, między innymi remontowane za ciężkie pieniądze, żeby tego zboża tam nie było. I to jest taka historia, to od razu państwu powiem, w której niestety no to jakieś różne lombingi i taka działalność, jakieś naciski, no zrobiły tą złą robotę, bo to jest historia, która się toczy już ładnych parę lat tak naprawdę. Dwa przetargi, jeden rząd, drugi rząd, jeden zarząd, drugi zarząd. Nie jest to historia tylko i wyłącznie tej obecnej ekipy, która zarządza portem. W skrócie mówiąc, gdyby pozwolono portowi parę lat temu dokończyć przetarg, i wybrano, bo powiem tak, dwa razy wybrano tego samego zwycięzcę przetargu. Dokładnie. Na operatora. Po drodze ten operator niestety z powodu swoich zmian własnościowych podlega pod badanie Komisji Europejskiej. To nie ma nic związku z naszym tym procesem, tylko tam to się dzieje, bo się zmieniła koncepcja, znaczy połączono się. I gdyby zakończono ten przetarg w tym 2000, może pan mi tu wspomnieć, która to była...
2023.
To tak naprawdę by już sobie operowali w tym porcie i ta sprawa w Komisji Europejskiej w ogóle nie miałaby żadnego wpływu na to. Nie powinno tak być. Trzeba to jakoś rozwiązać. To rok to już jest długo. Oczywiście niestety zostanie to znowuż wyciągnięte na jakieś sztandary polityczne, bo już są jakieś wnioski do prokuratury przez jedną ekipę.
No tak, a tu chodzi generalnie o biznes i bezpieczeństwo żywnościowe. No.
A te naciski, to też były naciski polityczne, lobby jakieś rolnicze.
No, z różnych stron.
Ja przepraszam państwa, że tak tutaj lakonicznie, a to jest naprawdę bardzo skomplikowana i wielowątkowa historia. I jest to taki przykład, jak polityka grzebiąca w ważnych procesach inwestycyjnych, a nie biznes decydujący o tym, no potrafi doprowadzić do takiej sytuacji, że ta infrastruktura jest, a nie jest używana, bo proces taki przed Komisją Europejską jeszcze może trochę potrwać.
Hmm. Znaczy najgorsze jest to, że nie wiadomo tak naprawdę ile potrwa, bo Komisja Europejska nie ma żadnych dat narzuconych jakimikolwiek przepisami, w których musi taki temat rozpatrzeć. Może to robić kilka tygodni, może to robić kilka miesięcy, a może robić to równie dobrze kilka lat, uznając, że proces jest bardzo skomplikowany, złożony i co nie tylko. I tutaj niestety znowu, w zależności od tego, jakie będą naciski i skąd, zapewne ten proces będzie trwał krócej albo dłużej. Rzeczywiście jest tak, że ta infrastruktura, żal jest tej infrastruktury, dlatego że ja przypomnę tylko, że port Gdynia jest największym portem zbożowym Morza Bałtyckiego, nie tylko polskim, ale Morza Bałtyckiego i kłopot polega na tym, że...
Taki nasz spichlerz,
dokładnie. Ja bym nawet powiedział, że tutaj tej części Europy, nie tylko Polski. Tu a propos tego, co pani redaktor wspomniała, to bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z ważnych elementów bezpieczeństwa kraju. Znowu jakby uderzamy w tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które no dzisiaj są nam wyjątkowo bliskie w sytuacji geopolitycznej, w której się znajdujemy. I teraz brak tak naprawdę tego terminalu, no to jest duży uszczerbek dla portu, dlatego że przypomnę tylko, że jeszcze w momencie, kiedy działała tam spółka Mądry, to nie chcę skłamać, to z pamięci teraz mocno mówię, ale oni chyba przeładowali coś koło 1 000 000 ton zboża. Więc to nie jest taki, to nie był taki mały terminal. Oczywiście też uczciwie mówiąc, jest to najmniejszy z terminali zbożowych, które przeładowują, bo podmioty typu OT Port Gdynia, czy jeszcze większy HES, tych przeładunków mają dużo więcej, więc nie jest to jakiś taki terminal, bym powiedział, kluczowy dla funkcjonowania portu. No niemniej jednak 1 000 000 ton to jest 1 000 000 ton i to jest głównie właśnie i eksport, i import. Mało tego, ten terminal został za potężne pieniądze zmodernizowany właśnie w tym celu, żeby skutecznie jeszcze to zboże przeładować, więc jeżeli dobrze pamiętam, zdolność przeładunkowa tego terminalu miała wzrosnąć do około 2,5 miliona ton, mniej więcej. I tak było chyba deklarowane plus minus oczywiście przez nowego starego inwestora, bo on był, tak jak tutaj słusznie tak, zauważono, dwukrotnie wybrany ten sam. Pierwszy raz został, ja osobiście uważam, z powodów czysto politycznych, tak, po prostu zestrzelony, mówiąc kolokwialnie, i jakby ten przetarg został koniec końców unieważniony. Natomiast w drugim przetargu wystartowali, złożyli ponownie najlepszą ofertę. No, tak zwany tymczasowy, chociaż to które trudno mówić o tymczasowości, bo kilka lat tam operował operator Mądry, który, spółka Mądry, która rzeczywiście właśnie te przeładunki realizowała. No, koniec końców stwierdziła, że ona dłużej w taki sposób funkcjonować nie chce, przetargu nie wygrała, a jakby tymczasowość jej nie odpowiada.
No tak, no bo to są przecież te umowy biznesowe zawierane na
poza
parę
tym,
lat.
Tak, więc stwierdziła po prostu, że jakby kończy działalność, no i portowi, zarządowi portu nie udało się znaleźć nikogo innego na to miejsce, na tymczas, no bo to są po prostu poważne inwestycje, to są poważne decyzje biznesowe i tak jak mówię, no tutaj najbardziej przeszkadza, wydaje mi się, polityka, znowu.
Tak. W tym 2023, po pierwszym przetargu, tak, bo drugi przetarg przez drugi zarząd wyszedł tak samo, błędem było to, że w to wtłoczyła się polityka i przypominam, że ten przetarg unieważniono w wyniku działań wszystkich sił politycznych,
tak jest,
a naciski szły, no... od lobby
rolniczego, które nie rozumie, jak działają porty, jak działają terminale.
A można jakoś wpłynąć teraz na Komisję Europejską, żeby ta decyzja szybciej zapadła? No, czy my mamy takie szanse?
Zawsze można.
Wpływać,
tak?
Zawsze można próbować. Od tego jest ministerstwo, tak, między innymi infrastruktury, które, pod które porty podlegają. Wydaje mi się, że tutaj należy kierować...
W tym, że mówię, komisja nie analizuje tej sprawy naszego terminalu.
Tak.
Ona
tak,
analizuje sprawę na nasz terminal i pozycję jest zupełnie
tego
obok
inwestora
tej sprawy.
W Europie, tak? To nie jest, tak,
chodzi
sprawa
po prostu
poboczna.
O przepisy związane z tak zwaną nadmierną koncentracją. Tak. I jakby jest to sprawa poboczna, niemniej jednak wprost uderzająca, tak, w funkcjonowanie terminalu, a właściwie w brak funkcjonowania tego terminalu dzisiaj.
I więcej na ten temat nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu trójmiasto.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.